poinformować Państwa radnych, że od ostatniej sesji wpłynęły do Biura Rady następujące interpelacje. Pana przewodniczącego Mariusza Wiśniewskiego w sprawie skoordynowania miejskich remontów i inwestycji w rejonie osiedla Polanka w roku 2014. Następnie pana przewodniczącego Szymona Szynkowskiego-Welsenk. Interpelacja w sprawie trybu wyboru operatora telekomunikacyjnego oraz zatrudniania nowych pracowników w Zarządzie Transportu Miejskiego. Pana przewodniczącego Szynkowskiego w sprawie, interpelacja w sprawie stanowiska miasta Poznania jako udziałowca portu lotniczego Poznań-Ławica w sprawie utworzenia filialnego lotniska w Pile oraz utworzenia zespołu lotnisk Ławica. Kolejna interpelacja pana radnego w sprawie sprzedaży biletów długookresowych w grudniu 2012 po cenie obowiązującej od stycznia 2013. Kolejna interpelacja pana radnego w sprawie podstawy prawnej wykonywania zdjęć pojazdów z nieopłaconym postojem przez kontrolerów strefy płatnego parkowania. Kolejna interpelacja w sprawie niektórych aspektów realizacji inwestycji przez spółkę Euroinfrastruktura 2012 oraz inne miejskie jednostki. Kolejna interpelacja pana radnego w sprawie organizacji ruchu na ulicy Górczyńskiej w Poznaniu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Głogowską do skrzyżowania z ulicą Jarochowskiego. Kolejna interpelacja pana radnego Szynkowskiego-Welsenk w sprawie organizacji ruchu na ulicy Górczyńskiej w Poznaniu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Głogowską do skrzyżowania z ulicą Jarochowskiego. I wreszcie interpelacja pani radnej Joanny Frankiewicz dotycząca dewastacji nagrobków na cmentarzu Junikowskim. Więcej interpelacji nie widzę przekazanych do dnia dzisiejszego. Czy ktoś z wymienionych radnych, którzy przekazali interpelacje, chcą zabrać głos i przedstawić je? Proszę się zgłaszać. Jeżeli nie, nie widzę zgłaszających się radnych, zatem przechodzimy do zadawania pytań. Czy ktoś z Państwa radnych, kto z Państwa radnych chce zadać pytanie? Bardzo proszę się zgłaszać i przekazuję głos panu radnemu Adamowi Pawlikowi.
Bardzo dziękuję pani przewodnicząca. Trzy pytania, na które uprzejmie proszę o odpowiedź pisemnie. Panie prezydencie, na jakim etapie w tej chwili jest postępowanie, gdzie stroną jest miasto Poznań, a Hyżańska 1, Hyżańska 2? Chodzi o teren dawnej fabryki domów. Na jakim etapie jest, kiedy jest najbliższa rozprawa, gdzie, o której godzinie? Prosił o wyczerpującą informację. Drugie pytanie. W okolicy ulicy Piłsudskiego przy stacji benzynowej Statoil w tej chwili jest budowany jakiś obiekt handlowy. Moje pytanie jest takie, czy ten obiekt handlowy, mówi się o Lidlu, będzie położony na terenie nieobjętym planem miejscowym Rataje Park w Poznaniu? Czy też część tego obiektu jest położona, na jakiej zasadzie jest wydana zgoda na pozwolenie na budowę, czy warunków zabudowy, czy tego planu? Gdybym mógł po prostu dostać jakąś informację wyczerpującą na ten temat. Mieszkańcy pytają, dlaczego w tym miejscu buduje się obiekt handlowy. Trzecie pytanie, bardzo istotne. Spółdzielnia mieszkaniowa Osiedle Młodych w Poznaniu od dłuższego czasu chciałaby zbudować taki projekt pilotażowy, co najmniej 3 parkingi wielopoziomowe na swoim obszarze. Znalazła na to bardzo ciekawą formułę prawną i montaż finansowy. Chciała taki parking wielopoziomowy zbudować na osiedlu Piastowskim, na rogu jakby ulicy Zamenhofa a Obrzyca. Wystąpiła do pana prezydenta o wydanie warunków zabudowy. Te warunki zabudowy, co prawda, nie wiem, albo mają być wydane, albo już są wydane, ale ta decyzja podraża całą inwestycję o 50%, ponieważ nakłada się konieczność na tego inwestora przebudowy skrzyżowania, znaczy przebudowy ulicy Zamenhofa. Pytanie jest takie do pana prezydenta, czy faktycznie jest taka konieczność, aby w tym miejscu przebudować to skrzyżowanie, skoro tak naprawdę przecież tamtędy dzisiaj jeżdżą samochody, tam jest parking naziemny.
Czy możemy prosić o umożliwienie dokończenia zadawania pytań?
Tam jest w tej chwili parking naziemny, są tam obiekty handlowe. Nowa inwestycja nie wydaje się, żeby wygenerowała dodatkowy ruch, ponieważ ma jakby zmieścić na swoim terenie samochody, które już funkcjonują na tym obszarze. W związku z tym, czy pan prezydent mógłby rozważyć możliwość jakby wydania warunków zabudowy na budowę tego parkingu wielopoziomowego z tą opcją, żeby nie podrażać tej inwestycji o bardzo drogie bardzo drogą przebudowę ulicy Zamenhofa. Bardzo bym prosił o wyczerpującą odpowiedź również na ten temat. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Mariusz Wiśniewski.
Dziękuję. Szanowna Pani Przewodnicząca, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, 6 zapytań, na które poproszę odpowiedź na piśmie, z tym, że pierwsze pytanie, jeśli jest możliwość, to częściowo też odpowiedź ustna. Sprawa pierwsza dotyczy kwestii, która od kilku dni stała się już trochę głośna, mianowicie kwestia, o której też informowałem w Dniu Wszystkich Świętych, kiedy wraz z rodziną zauważyłem na cmentarzu unikowskim grup powstańca wielkopolskiego, który walczył również w Powstaniu Śląskim, który zmarł w roku 1965. No i to, co nas uderzyło i pewnie innych przychodzących, to ta nalepka przylepiona do tego nagrobek do likwidacji z powodu nieprolongowanej opłaty. Wczoraj na szczęście okazało się po oświadczeniu spółki Uniwersum, że te nagrobki zostaną opłacone. Niemniej temat, no wiadomo, nie jest w tym momencie kompleksowo tak czy owak rozwiązany. Stąd trzy takie kwestie z tym związane, które prosiłbym o odpowiedź w miarę możliwości dzisiaj bądź też na piśmie. Mianowicie sprawa tego konkretnego oczywiście nagrobka, czyli świętej pamięci pana Stanisława Dorożczyńskiego. Jak to się stało, że ta nalepka tam się znalazła? Tutaj w oświadczeniu spółka twierdzi, że to nalepki nie pojawiły się za ich wiedzą. Trochę to jest dziwne, bo wszystko nie sądzę, żeby tutaj na terenie cmentarza Janikowskiego działała jakaś niewidzialna ręka, która tego typu nalepki by nalepiała, bo ona się nie pojawiła tylko na tym nagrobku, ale też na innych. W związku z powyższym pytanie, czy wobec powyższego, jeśli to nie spółka, chociaż to ona tam jest podana jako dane adresowe, to czy wtedy będzie podejmowana jakaś czynność wyjaśniająca tą kwestię. Druga sprawa to jest kwestia, jak możemy, tutaj też pytanie do pana prezydenta, wspólnie na gruncie tutaj przepisów miejskich, czy to ulokowane w regulaminie cmentarza, bądź być może stosownej uchwały Rady Miasta, tudzież zarządzenia prezydenta, tę kwestię uregulować, żeby powstańcy wielkopolscy, którzy przeżyli powstanie, a nie są to nagrobki klasycznie wojenne.
Czy możemy prosić o włączenie mikrofonu, bo pan radny Wiśniewski zadaje szereg pytań.
Tak jest, bardzo dziękuję pani przewodnicząca. Czy w związku z tym tutaj nie można przewidzieć zapisu, który umożliwiałby oczywiście precyzyjnego zapisu, żeby też nie było nadużyć, że takowe groby są również zwolnione z opłat, mówię tutaj o grobach nie tak zwanych wojennych. I wreszcie trzecia kwestia, o której się też mówi, która jest myślę ciekawa, interesująca, warta dyskusji, warta też konsultacji z Towarzystwem Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Być może w przypadku nagrobków tych powstańców, którzy już nie mają rodzin, które by się opiekowały tymi nagrobkami, stworzyć jakąś wspólną mogiłę, oczywiście z należnym szacunkiem, atencją i godnością dla pamięci tych osób. To jest pytanie numer jeden. Pytanie drugie jest bardzo krótkie. Chciałbym się zapytać, na jakim etapie jest przygotowanie planu miejscowego dla obszaru Starołęka Mała, kiedy może on trafić do Rady Miasta, ale w szczególności, czy też będą tam przewidywane takie zapisy, które będą uniemożliwiały rozszerzanie dotychczasowych funkcji, które są dość uciążliwe dla mieszkańców, czyli zakładów związanych z utylizacją różnych odpadów, złomowisk i tak dalej, i tak dalej. Trzecia sprawa to jest kwestia, którą zwróciła się do mnie mieszkanka lokalu socjalnego przy Nowotarskiej 26/9. Nazwisko tutaj jest jakby do mojej wiadomości, ale w razie czego służę tutaj informacją, która napisała, mieszkanie 42, która napisała, że mieszka w lokalu socjalnym w barakach i do dnia dzisiejszego nie otrzymała jeszcze piecyka, żeby tutaj cytuję, zrobić sobie coś ciepłego do jedzenia. Również nie ma w kuchni ogrzewania, była tylko zimna woda. Z tej informacji wiem, którą teraz niedawno przesłała, kupiła sobie boiler. W każdym razie prosiłbym o informację, ma też problemy z astmą. Jak wygląda kwestia właśnie tej mieszkanki, przypomnę, ulica Nowotarska 26/9, mieszkania 42. Jak wygląda kwestia również tej bezpieczeństwa takiego jak na przykład energetyka, bo też wspomina, że są pewne problemy tutaj z instalacją elektryczną. Prosiłbym o bardziej szczegółową informację w formie pisemnej. Czwarta sprawa dotyczy artykułu prasowego, który jest przydrukiem z Deutsche Welle, który pojawił się w gazecie Wyborczej kilka dni temu. Pytanie, sprawa dotyczy artystów, niezależnych artystów berlińskich, którzy noszą się z zamiarem opuszczenia Berlina, ponieważ tutaj też są trochę rozczarowani polityką władz miasta, jeśli chodzi o możliwość tworzenia niezależnej kultury. Mówią, że chcieliby się przenieść na przykład do Warszawy. I na kanwie tego rodzi się pytanie, czy miasto Poznań, oczywiście nie mówię tylko tutaj o artystach z Niemiec czy z innych krajów niezależnych, ale czy nie należałoby po pierwsze wykorzystać jakby tego typu sytuacji i być może zaproponować też jakąś ofertę, która by zarówno przyciągała młodych artystów z Polski, z różnych zakątków naszego kraju, zatrzymywała również tych naszych tutaj poznańskich, którzy też niestety czasami opuszczają nasze miasto. Wreszcie być może też ściągała niezależnych artystów, którzy mogliby tutaj przyjechać spoza Polski do naszego miasta i części pewne miasta, w których mogliby się też się zlokalizować, mogliby też prowadzić swoją działalność artystyczną, też ożywiać. Pytanie, czy magistrat dotarł do tego typu informacji, czy przewiduje się jakoś właśnie stworzenie, czy najpierw podjęcie próby dodatkowych takich zachęt, które by zachęcały do przyjeżdżania naszego miasta, bo na pewno jest to coś, co byłoby również nie tylko miastotwórcze, ale też promocyjnie, myślę, że interesujące, ciekawe i klimat taki artystyczny miasta by podnosiło. Przedostatnia sprawa dotyczy ulicy Świętego Marcina, skrzyżowania dokładnie z ulicą Piekary. Bardzo bym prosił o informację na temat struktury, aktualnej struktury własnościowej gruntów, działek położonych u zbiegu właśnie skrzyżowania Święty Marcin, ulica Piekary. I pytanie też do służb, które powiedzmy tutaj zarówno odpowiadają za kwestie związane z gospodarką nieruchomościami, aspekty też przestrzenne, czy też urbanistyczne, architektoniczne. Czy jest jakiś pomysł, żeby doprowadzić w sposób oczywiście przewidziany prawnie do tego, żeby ten teren mógł być nie tylko częściowo zurbanizowany, ale również przekształcony jakiś plac przestrzenny publiczny z elementami zieleni. Wiem, że jedna z działek należy do osoby prywatnej, która nie do końca była otwarta i nie jest chyba otwarta na jakiekolwiek rozmowy w tej chwili z miastem w zakresie uporządkowania terenu, który jest paskudny. Mówię tutaj o tej działce w pobliżu kościoła Święty Marcin, Piekar. Jest tam nie chcę powiedzieć, że dziki parking, bo na pewno działa legalnie, ale nie wygląda to najlepiej. Pytanie mimo wszystko, czy jest jakiś pomysł w ogóle i czy dojrzewał jakikolwiek pomysł, aby takie rozmowy podjąć, czy podjąć jakiekolwiek inne działania prawne, które by ten teren uporządkowały. I ostatnia sprawa, którą też dzisiaj poruszał kolega Szynkowski w swoim oświadczeniu. Rzeczywiście życie pokazało, że ludzie robią sobie skróty z nowego przystanku tramwajowego w kierunku budynku dworca kolejowego. I pytanie, czy służby miejskie w związku z powyższym, z tymi też deklaracjami, które pojawiały się wcześniej, nie planują, czy nie powinny zrewidować swojego dotychczasowego stanowiska, które brzmiało tak, jak brzmiało. I czy w związku z tym, że ludzie jednak biorą pod uwagę krótsze, prostsze rozwiązania, które są dla nich bardziej komfortowe, co było łatwo do przewidzenia jeszcze na etapie tworzenia tego projektu, czy nie przewiduje się rewizji swojego stanowiska, nawet w świetle też wczorajszej wypowiedzi, czy dzisiejszej też naczelnika drogówki, który widzę, że jest otwarty na dyskusję w tym zakresie. Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Pan przewodniczący Michał Krzyś.
Czy ja pozwolę sobie wygłosić uzupełniające pytania, ponieważ miesiąc temu zawarłem je w interpelacji. Odpowiedź była taka, że w zasadzie nic z niej nie wynikało. W związku z tym powtórzę pytania i proszę o konkretne, szczegółowe odpowiedzi. Póki co Zarząd Transportu Miejskiego nie jest spółką miejską, a więc myślę, że radni mogą się pytać o to, co tam się dzieje. I pytanie pierwsze, kiedy i gdzie zostało zamieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko, które objął pan AS? Czy mogę dostać kopię tego ogłoszenia? Kiedy i gdzie został przeprowadzony konkurs na to stanowisko, które objął pan AS? jaki był skład komisji, która wybrała pana AS, ile z osób zgłosiło się oprócz pana AS do tego konkursu. Szóste, ile osób jest zatrudnionych z wyjątkiem tych 175 na umowy cywilnoprawne, umowy zlecenia w Zarządzie Transportu Miejskiego. Nie pytam o osoby z zewnętrznej firmy, tylko o osoby mające umowę z Zarządem Transportu Miejskiego jako strona umowy. Siódme, ile nowych osób zatrudnił obecny dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego i ile z tych osób pracowało wcześniej w TPSA lub Orange. Ósme, każda zatrudniona osoba otrzymuje zakres obowiązków. Prosiłem o przedstawienie stanowisk pracy w Zarządzie Transportu Miejskiego i zakres obowiązków dla danego stanowiska. Nie interesują mnie nazwiska pracowników, tylko stanowisko i zakres obowiązków. Dlaczego nie mogę otrzymać takiego zestawienia? Czy w Zarządzie Transportu Miejskiego jest taki bałagan, że do dzisiaj nikt nie dostał zakresu obowiązków? Dziewiąte. Jakie dodatkowe obowiązki doszły do Zarządu Transportu Miejskiego, że trzeba było zatrudnić dodatkowo ponad 82 osoby w stosunku do pracowników, którzy przeszli z MPK? Przypominam...
Przepraszam, pan 41. radny zadaje w tej chwili dziewiąte pytanie, także prosimy o włączenie mikrofonu.
Mówię o 82 osobach, dlatego że w międzyczasie zwolniono 11 kontrolerów i na ich miejsce również przyjęto nowych pracowników z innymi zadaniami. I dziesiąte, czy zdarzyło się przy zatrudnianiu nowych pracowników, że ogłoszenie o naborze pracowników mówiło o jednym etacie, a zatrudniono na dane stanowisko dwie osoby? To jest 10 pytań, na które proszę w trybie odpowiedzi na pytania odpowiedź pisemną, a więc w ciągu 10 dni, gdyż wcześniej w ciągu miesiąca odpowiedzi na interpelację jakoś nie potrafiono mi na to odpowiedzieć. Dziękuję.
Dziękuję. Pan przewodniczący Jakub Jędrzejewski, bardzo proszę.
Ja mam dwa pytania, na oba poprosiłbym odpowiedź na piśmie. Pierwsze, bardzo mnie interesuje, na jakiej zasadzie jest udostępniana sala sesyjna podmiotom zewnętrznym, czyli komercyjnym firmom, stowarzyszeniom, partiom politycznym i tego typu podmiotom. I nie wiem, czy jest jakiś regulamin, jest cennik takiego udostępniania i chciałbym wiedzieć, ile w tym roku było takich udostępnień i jakie korzyści to przyniosło Urzędowi Miasta Poznania. Bardzo dziękuję. To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie dotyczy budżetu obywatelskiego. Jak wszyscy pewnie wiemy, te osoby, które się interesowały tym budżetem, zostały zakwalifikowane, zostały wybrane projekty. Oczywiście to było wiadomo od początku, że projekty, które są na granicy budżetu, dostaną propozycję przyjęcia części środków. W związku z tym chciałbym prosić tutaj także o pisemną odpowiedź, jakie projekty dokładnie jaką kwotą będą dysponować i czy te propozycje zostały przyjęte przez podmioty, czy nie, bo wiem, że taka korespondencja między potencjalnymi beneficjentami, a Urzędem Miasta Poznania się toczyły. Także chciałbym uzyskać odpowiedź na pytanie, które kiedyś zadawałem, ale nie w formie zapytania. Jaki był skład komisji i kto fizycznie liczył głosy i jakie były możliwości głosowania? Bo ja myślę, że to jest pewna lekcja na przyszłe budżety obywatelskie, żeby było zbyt dużo różnych sposobów głosowania i myślę, że to troszeczkę została ta idea gdzieś zatracona. Także prosiłbym o odpowiedź na te pytania związane z budżetem obywatelskim także. Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Lipiński.
Dziękuję bardzo. Panie prezydencie, ja zgłaszałem kiedyś wadliwe funkcjonowanie przejścia dla pieszych przez ulicę Święty Marcin na wysokości ulicy Kościuszki i to przejście dla pieszych zostało naprawione. W sensie tam chyba zdaje się wymieniono przyciski i ono funkcjonuje bardzo dobrze w dzień. Natomiast utknąłem na wysepce między tymi dwoma jezdniami Świętego Marcina na 11 minut, ponieważ nie zdążyłem przejść na jednej zmianie świateł, a nikt, bo już była wieczorowa pora, nikt przycisków nie naciskał, w związku z czym chciałem poczekać i sprawdzić, kiedy to światło się zmieni. No i przez 11 minut się nie zmieniło, w końcu ktoś się pojawił po drugiej stronie, ten przycisk nacisnął i zapaliło się zielone światło. I mam pytanie, czy nie można by w ścisłym centrum miasta, w godzinach wieczornych i nocnych, po prostu te sygnalizacje wyłączać? Ruch wtedy jest znikomy, bo samochodów nie ma, tramwajów nie ma, a czerwone światło na przejściu dla pieszych się świeci. Wydaje mi się, że bez sensu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Adrian Kaczmarek.
Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Dwa pytania. Poproszę o odpowiedź na piśmie, ewentualnie do drugiego, jeżeli mógłbym prosić kilka słów też komentarza. Pierwsza sprawa. Zgłosił się do mnie pan Krzysztof Zawicki, przepraszam. Mieszkaniec osiedla Wichrowe Wzgórza. Ten pan jest inwalidą. Ponad rok temu kupił samochód. Ten samochód nie był w dobrym technicznym stanie, ale go stopniowo remontował przy, tak jak chcę panu się pozwolić, na te środki finansowe w jednym z lokalnych warsztatów na tym osiedlu Wichrowe Wzgórza. No i samochód pomiędzy tymi okresami napraw stał na parkingu nieszczerzonym osiedlowym. Pozostało w sumie do, ten samochód miał służyć temu panu jako właśnie do poruszania się po mieście z racji tej, że jest inwalidą. Do naprawy w tym samochodzie pozostała tylko już elektryka, która miała być wykonana wiosną 2013 roku. W międzyczasie pojawiła się Straż Miejska i wywiozła ten samochód na gratowisko. I teraz bym poprosił pana komendanta Straży Miejskiej o odpowiedź, na ile Straż Miejska próbowała się skontaktować z tym panem, żeby wyjaśnić tą sytuację, czy w ogóle do takiego kontaktu doszło, no bo tutaj w sumie samochód okej, był powiedzmy w 100% sprawny, ale miał zostać naprawiony, a tymczasem został zezłomowany. I teraz bym prosił o odpowiedź na to pytanie. Natomiast drugie pytanie, kwestia jednostki ratowniczo-gaśniczej numer 4. No od kilku lat już działka, na której stoi ta jednostka, to jest na zapleczu jakby zakładów cegielskiego, była wystawiona na sprzedaż. Ja tutaj oczywiście wiem, że no Straż Pożarna nie podlega bezpośrednio pod pana prezydenta, to jest inny rodzaj służby. Natomiast chciałem zapytać o stanowisko pana prezydenta, czy faktycznie tutaj też pan prezydent jest tak spokojny, jak niektórzy przedstawiciele władz Straży Pożarnej, że przeznaczenie do ochrony przeciwpożarowej tylko szkoły kadetów znajdującej się na dębcu obszaru tak dużego jak od zintegrowanego centrum poprzez Wildę aż właśnie do dębca w szkole kadetów, gdzie jednak większość tych strażaków to są dopiero uczą się swojego zawodu. Na 6-osobową załogę jest 2 zawodowych strażaków, 4 kadetów. No i czy tak zostawienie tak dużego terenu w centrum miasta tylko szkoły kadetów jest według pana prezydenta dobre i czy będą jeszcze jakieś dalsze negocjacje z komendantem miejskim i wojewódzkim Straży Pożarnej w tym temacie? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Łukasz Mikuła.
Dziękuję bardzo. 2 pytania. Pierwsze dotyczy przeprowadzonych niedawno badań na potrzeby planu transportowego aglomeracji poznańskiej. Jest dostępny taki skrótowy materiał, prezentacja części przynajmniej tych wyników na stronach miasta. Moje pytanie takie jest, czy radny miasta Poznania może zostać przekazany pełen raport z tej pierwszej części, tak żebyśmy poznali całość wyników, także metodykę tych badań, bo myślę, że to będą całkiem interesujące informacje. Chodzi po prostu o przekazanie tych wyników w pełnym zakresie. I drugie pytanie dotyczące Antoninka, kwestii planu miejscowego dla rozbudowy fabryki Volkswagena. Pojutrze, w czwartek, będą prowadzone konsultacje społeczne, drugi etap konsultacji społecznych w tej sprawie. Chciałbym dlatego zapytać, na jakim etapie są ustalenia dotyczące partycypacji Volkswagena w ewentualnej przebudowie układu komunikacyjnego w związku z ewentualnym tutaj zamknięciem ulicy Smołdzinowskiej, a jednocześnie bym prosił pana prezydenta o to, żeby no wyjątkowo na te konsultacje troszeczkę szerszą reprezentację urzędu wysłał niż sama Miejska Pracownia Urbanistyczna, ponieważ wiele rzeczy, których mieszkańcy na pewno będą chcieli się dowiedzieć, jest tak naprawdę poza obszarem planu i poza kompetencją MPU. Tutaj pewnie Wydział Gospodarki Komunalnej i Zarząd Dróg Miejskich będzie miał więcej do powiedzenia, a myślę, że powinno nam wszystkim zależeć zależeć na tym, żeby te konsultacje przebiegły w sposób maksymalnie merytoryczny. Czy pytanie do pana prezydenta, czy jest możliwość, żeby na te akurat konsultacje taką silniejszą niż normalnie ekipę swoją wysłał? Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pani radna Karolina Fabisz-Szulc.
Dziękuję. Mam trzy pytania. Proszę o odpowiedź na piśmie. Pierwsze pytanie chodzi o budynek Ogrodowa 5. Już pytałam o ten budynek, ale proszę jeszcze raz o odpowiedź, kiedy jest możliwe dopełnienie wszystkich niezbędnych formalności, żeby ZKZR mógł wystąpić do prezydenta o podjęcie decyzji o sprzedaży mieszkań znajdujących się w tym budynku. Drugie pytanie dotyczy azbestu. Czy są jakieś opracowania mówiące o tym, jaki to jest duży problem dotyczący mieszkańców miasta Poznania, ponieważ wiem, że miasto nie dofinansowuje wywozu tego azbestu, mimo że są różne fundusze, do których można było wystąpić o pieniądze. Jakie to były koszty wywozu transportu takiego azbestu? Wiem, że doradza się mieszkańcom Poznania, którzy mają z tym problem, wywożenie do gmin, które dofinansowują wywóz azbestu, tylko to nie jest rozwiązanie problemu, bo nie można tego azbestu transportować. I ostatnie pytanie, chodzi mi o odpadów zielonych. Jest harmonogram dotyczący wywozu tych odpadów. Mimo to mieszkańcy muszą dzwonić do firm wywożących o to, żeby zgłosić im odbiór takich odpadów. Niestety mimo tego i tak odpady w terminie są wywożone, po czym jak jest telefon od mieszkańca, to jest wywożone tylko od tego danego mieszkańca, mimo że inni i tak wystawili worki. Także poprosiła o to. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Teraz ja się zgłosiłam do pytań. Pierwsze pytanie dotyczy ruchu samochodowego przy ulicy Wierzbowej. Dwa pytania zgłoszone przez mieszkańców i także przez jednego z radnych osiedla Stare Miasto. Ulica Wierzbowa przejęła kilka lat temu część ruchu samochodowego po to, żeby odciążyć ulicę Mostową. To się dokonało, natomiast ten ruch, który tam powstał, jest uciążliwy dla mieszkańców. I pytanie pierwsze, czy są przewidywane zmiany w organizacji ruchu w tej części miasta w perspektywie długoletniej? I drugie pytanie, czy gdyby były takie zmiany przewidziane w związku z uruchamianiem inwestycji dotyczącej starej gazowni, czy z innymi przewidywanymi inwestycjami w tym rejonie chociażby, czy jest możliwość debaty publicznej, społecznej? Jeżeli tak, to proszę o przekazanie tej informacji tym, którzy są zainteresowani taką debatą. Drugie pytanie, czy kilka pytań dotyczy Placu Wolności i fontanny, która się znajduje na Placu Wolności. Są to pytania przekazane przez Stowarzyszenie Placu Wolności i także przez radnych osiedla Stare Miasto. Jak wiemy, ta fontanna stwarza od początku swojego funkcjonowania eksploatacji problemy. Jest stale dewastowana i pytanie pierwsze, czy Straż Miejska i Policja zostaną zobowiązane do tego, żeby bardziej intensywnie patrolować teren samego placu i monitorować to, co się dzieje z fontanną w przyszłym roku. Pytanie drugie. Jaki w końcu był koszt tej inwestycji? Czy było to 4,5 miliona złotych brutto, czy 3,7 milionów złotych? Przekazuję to pytanie, bo z takim pytaniem zwrócili się ci mieszkańcy. Trzecie pytanie, czy koszt utrzymania roczny fontanny rzeczywiście ma wynosić 200 tysięcy złotych? Jest to olbrzymia kwota. Czy będzie ona przewidziana w przyszłorocznym budżecie? Czy zostały w końcu uregulowane w całości należności za wykonanie fontanny firmie, która ją wykonywała? Pytałam już kiedyś o to wcześniej, bo informacja, że miasto wystąpiło na drogę sądową w tej sprawie. Jak ta sytuacja wygląda na dzień dzisiejszy? Czy Czy kolejne pytanie, czy Estrada Poznańska, która przejęła w połowie roku zarządzanie Placem Wolności, czy otrzymała od ZDM-u dokumentację dotyczącą fontanny, bo z tego co wiem w lecie jeszcze takiej dokumentacji nie otrzymała, co też powodowało problemy z właściwym zarządem nad tą fundacją, nad tą fontanną i nad problemami technicznymi, które stwarza. Jednym z tych problemów technicznych, to jest kolejne pytanie, jest system filtracyjny tej fontanny, który jest wiecznie zanieczyszczany. Jakie są tutaj przewidziane sposoby rozwiązywania tego problemu zanieczyszczania, zatykania, co za tym idzie, tego, że fontanna nie tryska wodą. Tutaj mieszkańcy czy Stowarzyszenie Plac Wolności wskazuje na problem braku odpowiedniej ilości śmietników w rejonie Placu Wolności, co powoduje, że ludzie wrzucają śmieci do samej fontanny. To były pytania dotyczące fontanny na Placu Wolności. Kolejne pytanie dotyczy sprawy zwrotu nieruchomości następcom prawnym dawnych właścicieli budynku położonego u zbiegu ulicy Fredry i ulicy Mielżyńskiego, gdzie obecnie mieści się Zespół Szkół Komunikacji. Kiedyś było to technikum kolejowe i właściciele ci zwrócili się kilka lat temu o zwrot tego budynku i sześciu innych nieruchomości, które są kamienicami czynszowymi. Jak wygląda ta sprawa na chwilę obecną? Mam informację od mieszkańców jednej z tych nieruchomości, jednej z tych kamienic, że budynek został zwrócony w kwietniu bodaj tego roku tym właścicielom. Jak wygląda kwestia pozostałych nieruchomości, w tym Zespołu Szkół Komunikacji? Miasto, z tego co z informacji wcześniejszych przekazywanych przez dyrektora GUS-a, miasto wystąpiło na drogę sądową, chciało utrzymać, czy chciało zasiedzieć te nieruchomości. Jak to się nie udało w przypadku jednej z nich, jak wyglądają kwestie dotyczące pozostałych? Gdybyśmy mieli utracić budynek Zespołu Szkół Komunikacji, bardzo dużej szkoły i bardzo dobrej szkoły, to byłby to duży problem dla miasta i w tym świetle przekazywanie budynków po szkołach, które zostały zlikwidowane, na przykład budynku przy ulicy Sierakowskiej, innym podmiotom, no, wydaje się zupełnie nieuzasadnione. I jeszcze pytanie dotyczące sprawy sądowej, która toczy się wokół budynku dawnego Domu Kultury Tramwajarza. Jak na dzień dzisiejszy wygląda ta sprawa? Jakie są szanse utrzymania tego budynku w gestii miasta, w zarządzie miasta? Dziękuję. Przepraszam. Pani radna Lidia Dudziak.
Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Panie prezydencie, ja mam takie pytanie w nawiązaniu do pytania pana radnego Jakuba Jędrzejewskiego dotyczącego budżetu obywatelskiego. Rozumiem, że teraz trwa procedura kompletowania tego wszystkiego i rozumiem, że będzie to wpisane do naszego budżetu, który mamy uchwalić. Moje pytanie wiąże się z tym, co zrobimy i czy w ogóle mamy problem, ponieważ jeden z projektów, który wygrał, dotyczący Golaja, nie jest akceptowany przez społeczność lokalną i z tego, co mi wiadomo, to jest opinia Rady Osiedla negatywna. I co w takim przypadku my zrobimy w takiej sytuacji? Czy my w ogóle powinniśmy już w samym tym procesie dotyczącym tego budżetu obywatelskiego dopuszczać takie wnioski, które nie są akceptowane i nie mają zgody rad osiedli, które tam są, bo to jest, wydaje się, że się zrobił problem i dlatego chciałabym się dowiedzieć, co zrobimy w takiej sytuacji.
Dziękuję bardzo. Pani radna Joanna Frankiewicz.
Ja mam 5, ale krótkich pytań. Otóż tak, na zeszłej sesji zadałam, znaczy poprosiłam o doprowadzenie do jakiegoś takiego przyzwoitego stanu ulicy Radłowej i dostałam odpowiedź, w którą nie mogę uwierzyć, że podobno takie rzeczy ma zgłaszać Rada Osiedla, a nie radny miejski. Wydaje mi się, że również radni są od tego, żeby zgłaszać problemy w swoim okręgu, dlatego bardzo bym prosiła o odpowiedź na piśmie. Drugi problem dotyczy, no niestety tematu już poruszanego przeze mnie wielokrotnie, mianowicie problemu dzików, które watahami wyległy w związku z jesienną porą w rejon Moraska, Radojewa, Umultowa i w tej chwili naprawdę zagrażają. Co? Zagrażają bezpieczeństwu, ponieważ potrafi taka wataha przebiec przez pas drogowy tuż przed nadjeżdżającym samochodem. Boję się, że skończy się to. Czy ja mogę, przepraszam, prosić o spokój? Rzadko pani się wypowiadam, ale tak, jak już się wypowiadam, to...
Zdarza się, że pani radna też innym przeszkadza, ale bardzo proszę o spokój wszystkich, a tych, którzy prowadzą rozmowę o wyjście... Czy pan radny mógłby z tą genderową filozofią co chwilę tu nie wyjeżdżać mi? Cieszę się, że pan radny...
Ja usiłuję być spokojna i optymistycznie patrzeć na świat, ale tak, prawda, jak mi przeszkadzają, to mi nie
bardzo
wychodzi.
Bardzo proszę o to, żeby ci, którzy prowadzą rozmowy, pan przewodniczący Wośkowiak, bardzo proszę nie przeszkadzać swojej koleżance klubowej.
Właśnie. Nie, to znaczy wracając do tego tematu, to jest naprawdę poważny problem i to się może któregoś dnia skończyć z tragedią, dlatego że te watahy w tej chwili liczą po 8-10 sztuk i naprawdę nie boją się niczego i są w stanie nawet zaatakować idące dziecko. Trzecie pytanie. Otóż obserwuję od około pół roku taką stertę śmieci znajdującą się na ulicy, przy ulicy Nadwarciańskiej. Mogłabym napisać referat na temat rozkładania się różnych surowców, różnych śmieci, ich długości, rozkładania się, prawda. Natomiast no nie o to chodzi. Wydaje mi się, że wśród tych śmieci znajdują się również resztki nawet jeszcze worków z piaskiem przytarganych tam przy okazji powodzi, która miała, zagrożenia powodziowego, które miało miejsce, nie wiem, 3 lata temu. I pytanie, kiedy to może zostać uprzątnięte. Czwarte pytanie, już kończę. W sposób znaczny został zmieniony ślad ulicy Nadwarciańskiej i moje pytanie brzmi, z jakiego powodu, czy jest to korekta granic działek, ponieważ to jest takie dosyć dziwne przegrodzenie ulicy, która normalnie była przejezdna i zrobienie objazdu przez las. Wydaje się to takie absurdalne, ale może tutaj chodzi po prostu o korektę granic działek. No i ostatnie pytanie. Otóż dnia 30 października w związku z workami leżącymi w pasie drogowym ulicy Dąbrowskiego usiłowałam dodzwonić się do Straży Miejskiej. Przez pół godziny nikt nie odbierał. Podawany był numer inny, pod który również usiłowałam się dodzwonić. I po godzinie... Po kilkudziesięciu minutach odebrał ktoś właśnie jeden z tych numerów, przy czym odpowiedź na moją uwagę, że nie powinno chyba tak długo się oczekiwać na zgłoszenie się Straży Miejskiej. Słyszałam, że tego pana nie interesuje, co było przed. On przejął, prawda, służbę o godzinie 22:00. I stąd jakby mojej skargi nie przyjmuję. Wydaje mi się, że to nie jest odpowiedź zbyt polityczna, mądra i że takiej odpowiedzi nie powinno się udzielać ludziom dzwoniącym z problemem do Straży Miejskiej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Szynkowski-Welsing.
Dziękuję. Pani radna, ten ma problemy. Ja akurat mam różne inne zastrzeżenia do Straży Miejskiej, ale telefony odbierają błyskawicznie, więc to chyba jakaś wyjątkowa sytuacja musiała być. No ale też trzeba reagować. Natomiast co do pytania, też dotyczy Straży Miejskiej, choć nie w zakresie obsługi dyżurnego. Sytuacja miała miejsce na osiedlu Dębina. Na tym osiedlu, na drogach należących do spółdzielni, jeden z mieszkańców otrzymał mandat za niewłaściwe parkowanie pojazdu. Odmówił przyjęcia tego mandatu, jest w tej chwili, dzisiaj z tego co wiem, został wezwany do Straży Miejskiej w celu udzielenia wyjaśnień. Natomiast z analizy stanu faktycznego i prawnego moim zdaniem wiele wskazuje na to, że ten mandat został nałożony bez podstawy prawnej, to znaczy obecnie stan prawny pozwala na nakładanie mandatów na drogach wewnętrznych, czy też drogach należących do zarządcy innego niż miasto, w przypadku, kiedy jest tam wyznaczona tak zwana strefa ruchu. Strefa ruchu musi być wytyczona odpowiednimi tablicami, na białym tle musi być piktogram samochodu oraz napis strefa ruchu. Takich tablic i takiego wyznaczenia strefy ruchu w tym miejscu nie było, w związku z tym w mojej opinii nie było podstawy prawnej do tego, żeby Straż Miejska mogła ukarać mandatem za niewłaściwe parkowanie. Bardzo bym prosił o udzielenie wyjaśnienia w tej sprawie. Z tego co wiem, Straż Miejska argumentowała, że na tym terenie obowiązuje tak zwana strefa zamieszkania i w związku z tym ma prawo do egzekwowania przepisów kodeksu ruchu drogowego. Natomiast w mojej opinii od momentu zmiany kodeksu ruchu drogowego bodajże w roku 2011...
Jeszcze proszę o włączenie na 15 sekund.
Tak, dziękuję. I właśnie wprowadzenia pojęcia strefy ruchu, no tylko w takich przypadkach można wystawiać mandaty. Chciałem prosić o wyjaśnienia. Dziękuję.
Dziękuję. Nie widzę innych radnych zapisanych do głosu, zatem przechodzimy do kolejnego punktu. Odpowiedzi na